Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Polski Związek Niewidomych jest najstarszą organizacją działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących i dziś właśnie o problemach tych osób w magazynie o mniejszościach Tacy Sami. W naszym studiu witam panią Magdalenę Orzeszko, wiceprezes i dyrektor Biura Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pana Marcina Ratajczyka, również wiceprezesa Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, w Okręgu Wielkopolskim, jak przeczytałam na państwa stronie, jest około 2700 osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok. W całym kraju to jest około 5% całego polskiego społeczeństwa.
Tak, to duża liczba. Przynależność do nas nie jest obowiązkowa, także myślę, że co najmniej drugie tyle osób ma problemy ze wzrokiem.
To jest, powiedziałabym, duża mniejszość. Czy czują się państwo mniejszością?
Czasami tak, czasami nie. Jeżeli chodzi o dostęp do informacji, to rzeczywiście jesteśmy chyba mniejszością, która ma największe problemy i odczuwa takie wykluczenie cyfrowe. Tak, popularna teraz nowoczesna technologia i cyfryzacja rzeczywiście powoduje, że większość osób z niepełnosprawnością wzroku, zwłaszcza w starszym wieku, no czuję się tą mniejszością, o której się często zapomina.
Mhm. A z drugiej strony chyba jest tak, że ten postęp technologiczny jest taki, że jest wiele udogodnień również dla osób niewidomych, niedowidzących.
Niezawsze te udogodnienia są przetestowane i skonsultowane z osobami, które będą z tego korzystały. Na przykład trzeba najpierw skonsultować się właśnie z osobami słabowidzącymi czy niewidomymi i podpytać ich po prostu o jakąś radę, żeby to faktycznie działało i pomagało tym osobom.
Czy jest tak czasem, że coś jest wymyślone dla osób niewidomych, ale nie jest sprawdzone i nie jest skonsultowane?
Tak.
Na przykład?
Powstaje nowa strona internetowa, niby jest dostępna, a tam na przykład nie można czytać czytnikiem strony.
To jest właśnie chyba zadanie Związku Niewidomych, żeby właśnie być takim łącznikiem między osobami, które coś wymyślają, na przykład tylko w tej dziedzinie, a właśnie osobami, które będą z tego korzystać.
Tak, dlatego u nas przy okręgu jest właśnie też taka rada do spraw dostępności, w skład której wchodzą osoby całkowicie niewidome i osoby niedowidzące, posługujące się biegle nowoczesnymi technologiami i pismem Braille'a, po to właśnie, żeby takich konsultacji udzielać. To dotyczy nie tylko stron internetowych, ale też nowo powstałych aplikacji, rozwiązań w mieście, infrastruktury, komunikacji miejskiej, ale również opisów brajlowskich, na przykład na opakowaniach leków.
Czy dużo osób korzysta właśnie z tych udogodnień?
No im młodsze osoby, tym właśnie przychodzi im to łatwiej. Te udogodnienia są dla nich jak gdyby taką oczywistością i codziennością, ale też wielu z naszych podopiecznych starszych bardzo często i chętnie przychodzą na zajęcia komputerowe i uczą się. Poświęcają na to sporo czasu, kosztuje ich to, myślę, dużo wysiłku, ale chcą się tego nauczyć, bo wiedzą, że bez tego no, będą bardziej wykluczeni.
Czy oprócz tej kwestii właśnie postępu technologicznego i udogodnień, czym jeszcze zajmuje się Związek Niewidomych?
Mamy szereg takich atrakcji, można powiedzieć, w naszej ofercie, takich na spędzanie czasu wolnego, aktywnego. Dostęp do książki, dostęp do różnego rodzaju spotkań ze specjalistami, ale też oczywiście nasza główna działalność to rehabilitacja podstawowa, czyli nauka orientacji z białą laską i mobilności. Tutaj też są wykorzystywane nowoczesne technologie, ale też takie podstawowe techniki poruszania się właśnie przy pomocy białej laski. Uczymy również czynności życia codziennego, czyli takich codziennych spraw, obowiązków, które trzeba wykonywać bez wzroku. Tego uczy nasza koleżanka, instruktor właśnie czynności życia codziennego. Uczymy Braille'a, konsultujemy różnego rodzaju tutaj rozwiązania, które miasto chce zastosować. Też chcemy, żeby to miasto było jak najbardziej dostępne i bezpieczne dla naszych podopiecznych. No i różnie z tym bywa.
To może do tego zaraz wrócimy, ale jeszcze, jeżeli chodzi o tę naukę, są ośrodki pod Poznaniem w Owińskach jest szkoła dla niewidomych i słabowidzących. I tam są uczone dzieci poruszania się w przestrzeni i radzenia sobie w świecie. To kto w takim razie u was się uczy? Czy to są osoby, które straciły wzrok już w wieku dorosłym?
Są właśnie takie osoby, które straciły wzrok później, już w czasie swojego życia, ale też nie wszystkie dzieci i nie cała młodzież trafia do ośrodka w Owińskach. Teraz rodzice i młodzież mają wybór, mogą trafić do wybranej przez siebie szkoły, niekoniecznie do ośrodka specjalnego.
Czy musi być właśnie oddział integracyjny, klasa integracyjna dla dzieci niewidomych?
Nie musi być takiego oddziału. Szkoła ma obowiązek zapewnienia wsparcia tyflopedagoga.
Tyflopedagog, czyli?
Tyflopedagog to pedagog z przygotowaniem do nauki osób z niepełnosprawnością wzroku, dlatego ten przedrostek tyflo.
I jak to wygląda, jeżeli chodzi o to wsparcie tutaj w szkołach w Poznaniu, w Wielkopolsce?
Im mniejsza szkoła, tym trudniej, dlatego że często dzwonią do nas dyrektorzy, że mimo ofert pracy na swojej stronie dla tyflopedagogów nikt się nie zgłasza, a wiedzą, że będzie dziecko od września z takimi potrzebami. No i proszą tutaj Polski Związek Niewidomych, żebyśmy pośredniczyli w poszukiwaniu takiego tyflopedagoga, osoby wspierającej w toku nauki. Nie jest to proste, bo to nie będzie też cały etat. Osoby nie chcą się zgadzać, żeby gdzieś tam daleko dojeżdżać. Także jest to na pewno dobre, że jest wybór dla rodziców, natomiast dla dyrekcji szkół czasami jest to problem.
Czy z Państwa doświadczenia taka integracja, że dziecko niewidome trafia do szkoły, gdzie pozostałe dzieci widzą, czy taka integracja ma sens? Bo są różne głosy na ten temat. Jak to wygląda z Państwa doświadczeń?
Znaczy, to jest kwestia indywidualna bardziej. U każdego to indywidualnie na pewno wygląda. W każdej szkole jest też inaczej. Sam chodziłem do szkoły integracyjnej, więc tutaj mogę coś na ten temat powiedzieć. I po prostu nie w każdej szkole na pewno jest odpowiednia kadra, żeby się zajmować takim uczniem i żeby pomóc mu się wdrożyć, zaadaptować do aktualnie panującej sytuacji w szkole.
No jak to wyglądało u pana w szkole?
U mnie było w porządku wszystko, siedziałem na przykład w pierwszej ławce, dostawałem materiały w powiększonym druku, czyli wszystko to, co było na ten moment potrzebne, to otrzymywałem, ale nie każdy nauczyciel to respektował jakby.
Ale to oznacza, że pan był na tyle silny, że pan też się odnalazł w tej grupie?
W pewien sposób tak, bo mam taki charakter, że staram się sam jednak mimo wszystko dążyć do wszystkiego, a nie każdy jest w stanie się odnaleźć w tej sytuacji.
Czy często do państwa trafiają rodzice na przykład takich dzieci albo nastolatków, które właśnie nie mogą się odnaleźć w tych szkołach masowych?
Dosyć często. Rodzice oczywiście próbują, żeby to dziecko było jak najbliżej domu rodzinnego i tam szukają szkoły. Nie zawsze to się udaje i tak jak kolega powiedział, to jest bardzo indywidualna kwestia i zależy może nie tylko od szkoły i tej kadry, ale też od danej rodziny. Ja z moich obserwacji mogę powiedzieć, że jeżeli dziecko jest całkowicie niewidome i rzeczywiście rodzicom zależy, żeby ten poziom był odpowiedni tego wykształcenia, to jedno z rodziców często rezygnuje z pracy, towarzyszy może nie tyle na lekcjach, co potem poza lekcjami, uzupełnia tą wiedzę, przepisuje, dyktuje, przygotowuje we własnym zakresie jakieś pomoce. I rzeczywiście jest to bardzo duża praca rodziny w przypadku dziecka niewidomego.
A czy często zdarza się tak, że sami uczniowie do państwa się zgłaszają, nawet niepełnoletni, bo na przykład ich rodzice mają taką wizję, żeby była pełna integracja w szkole masowej, a jednak to się nie sprawdza?
Mieliśmy jakiś czas temu taki projekt polegający na wsparciu psychologicznym, i tam rzeczywiście zatrudnieni przez nas specjaliści zgłaszali nam oczywiście anonimowo, że są przypadki takie, że dzieci chodzą do zwykłych szkół, czy to był ich wybór, czy rodziców, to już nie wnikamy, ale rzeczywiście jest im ciężko, bo na lekcjach nauczyciele dbają o to, żeby jakoś tam uczestniczyli, natomiast w gronie rówieśniczym nie czują się akceptowane.
Jak to zmienić?
Znaczy, my staramy się też mówić o problemach osób z niepełnosprawnością wzroku już w przedszkolach, tam gdzie drzwi są dla nas otwarte, tam chętnie idziemy. I myślę, że to kwestia edukacji, żeby pokazać, że można spotkać osoby z różnymi problemami. Bo wykluczony może być nie tylko ten uczeń, który nie widzi. Inny, który z jakichś przyczyn się wyróżnia na tle klasy czy szkoły, też może czuć się wykluczony i tutaj ta niepełnosprawność wzroku, którą my się akurat zajmujemy i o której rozmawiamy, to nie tylko jedyny powód do tego, żeby czuć się obco w swojej klasie.
Czy państwo często spotykają się z jakąś taką nieoczekiwaną reakcją na właśnie to, że macie problem ze wzrokiem? Panie Marcinie.
To bardzo trudne pytanie, bo to w zależności od sytuacji często znajomi, rodzina akceptują to jak najbardziej i z ich strony jest zawsze dużo wsparcia. Natomiast w takich sytuacjach codziennych na ulicy, typu wsiadanie do tramwaju, czy właśnie zajmowanie miejsca, to ludzie nie rozumieją tego, bo na pierwszy rzut oka może wyglądać, że osoba sobie jakoś radzi, bo wciśnie guzik w drzwiach, zajmie miejsce siedzące, nie przewróci się po drodze i wszyscy myślą, że jest okej, a to tak nie do końca jest. I to wtedy właśnie w takich codziennych sytuacjach to jest najbardziej widoczne.
To z jednej strony domyślałem się, że jest taka nadmierne zainteresowanie, a z drugiej strony chyba taka znieczulica.
Chyba w tym momencie chyba bardziej nawet znieczulica bym powiedział, bo jak na przykład często nasi członkowie właśnie tutaj zgłaszają, że stoją na przystanku, ludzie gadają albo mają słuchawki i po prostu się pytają, co za tramwaj nadjechał, co za numer, to nie udzielają im żadnej odpowiedzi nawet.
Nawet jeżeli ma białą laskę.
Tak.
Czy to jest tak, że bardziej boli taka znieczulica, czy bardziej boli taka litość? Pani Magdo, czy pani słyszała takie słowa, nie wiem, no taka ładna, a ma problem ze wzrokiem?
I to się pojawia. Teraz ludzie generalnie mniej rozmawiają, bardziej osoby starsze wyrażają tak swoje opinie właśnie takie, o, taka młoda już nie widzi, albo no, jakieś takie inne komentarze. Natomiast myślę, że gorszym problemem jest ta znieczulica i taka nieuważność ludzi zapatrzonych w komórki, ze słuchawkami, nawet jeżeli widzą osobę z laską, to po prostu przyglądają się, poradzi sobie, czy nie poradzi, no, trafi do tych drzwi, czy nie. Nie inicjują takiego kontaktu, myślę, zwłaszcza osoby młodsze, jakoś tak są chyba bardziej nastawione właśnie na te technologie, na to zapatrzenie w ekran, niż na taki kontakt, bo wystarczy przecież podejść i zapytać, czy mogę w czymś pomóc. Nie narzucać swojej pomocy i swojej osoby, ale myślę, że każdy z nas, osoba niewidoma czy niedowidząca, byłby za taką pomoc wdzięczny, zwłaszcza właśnie w tej komunikacji, czy w sklepach na przykład takich samoobsługowych, gdzie jest to bardzo trudne, czy w urzędach, gdzie teraz jest ten elektroniczny system kolejkowy i to z jednej strony ułatwia, a z drugiej utrudnia takiej grupie jak nasza.
To proszę powiedzieć naszym słuchaczom, w jaki sposób mogliby pomagać w sposób nienachalny, ale jednocześnie, żeby móc pomagać skutecznie.
Przede wszystkim, jeżeli zobaczycie państwo osobę z białą laską, bo ta laska nie musi być rozłożona. Jeżeli jest rozłożona, to wtedy służy do orientacji, a jeżeli jest złożona i osoba trzyma ją w ręce, jest to laska typu sygnalizacyjnego.
Czyli informuje, ja jestem osobą niewidomą.
Tak, i mogę potrzebować pomocy. Wtedy najlepiej podejść i zapytać, czy mogę tobie w jakiś sposób pomóc. I najczęściej po prostu się dowie, jakiej pomocy w danej chwili osoba potrzebuje. Wtedy można podać ramię, być przez tą chwilę przewodnikiem i dzięki temu osoba niewidoma na przykład bezpiecznie wsiądzie do tramwaju czy autobusu albo znajdzie jakiś produkt w sklepie, który chce akurat kupić.
Najlepiej to właśnie zadać pytanie. Osoba niewidoma czy słabowidząca najlepiej wie, jakiej pomocy oczekuje. Ma już swoje jakieś sprawdzone nawyki wyuczone, które tutaj pomagają jej w codziennym przemieszczaniu się i najważniejsze jest to po prostu ten pierwszy kontakt, żeby w ogóle zapytać.
Pani Magdo, pani wspomniała też o tym, że pracują też państwo nad tym, żeby w dużych miastach, w mieście, w Poznaniu systemowo były wprowadzone rozwiązania dla osób właśnie niewidomych, niedowidzących. I z tym, rozumiem, bywa różnie.
Bywa bardzo różnie, dlatego że na przykład sygnalizacja świetlna, dźwiękowa dla nas najważniejsza, no nie jest taka stuprocentowo pewna. Często te sygnalizacje nie działają albo działają zbyt cicho. No i teraz niestety działają tylko do 22, potem już nie. No to jest dla nas też zrozumiałe, ale tylko w tych miejscach, gdzie po prostu ludzie mieszkają. Może im to rzeczywiście przeszkadza. ale myślę, że jeszcze ważniejsze, albo może na równi ważne, jest komunikacja miejska, w której nie możemy się doprosić, żeby były komunikaty zewnętrzne o numerze linii, która nadjeżdża. W innych miastach to funkcjonuje, sprawdza się, osoby są zadowolone, a my tutaj jakoś nie możemy przekonać tutaj decydentów, żeby to zastosować, a naprawdę w tej chwili pytanie kogoś na przystanku o numer, no to czasami mówienie jak do ściany. Przez te słuchawki właśnie w uszach, przez to, że osoby są zapatrzone w swoje smartfony, no można mówić i po prostu się nie doczekać odpowiedzi, a tramwaj odjedzie. I taka sygnalizacja zewnętrzna myślę, że nie pomagałaby tylko osobom niewidomym czy niedowidzącym, ale też seniorom, którzy już przecież stopniowo też mają problem ze wzrokiem. Bardzo dużo osób nosi okulary. Też warunki pogodowe są różne. Czasami słońce zaświeci, czasami deszcz pada. Nie są te numery na tyle czytelne. I myślę, że to służyłoby wszystkim, a nie tylko naszej grupie, czyli osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Osobnym chyba miejscem, gdzie też państwo mają problemy, to jest dworzec PKP, bo o tym właściwie od dawna się mówi, że organizacja i oznaczenia pozostawiają wiele do życzenia.
No jest już trochę rozwiązań wprowadzonych, ale też trzeba pamiętać, że należy o to dbać, czyli na przykład te listwy prowadzące, które zastosowano, też wymagają jakiejś konserwacji, tak żeby one nie były popękane, żeby rzeczywiście stanowiły tą linię taką ciągłą, no pomagającą w orientacji, w dotarciu na określony peron. No też nasz dworzec w Poznaniu oferuje usługę asystencką, która też nie zawsze działa, bo nie zawsze osoby przychodzą rzeczywiście na umówione spotkania. Także no fajnie, że coś się już dzieje, natomiast dobrze by było, gdyby to było w 100% pewne. My tutaj poznaniacy jeszcze ten dworzec jakoś może lepiej znamy, ale ci, którzy przyjeżdżają tutaj na studia, a przecież jest sporo osób niewidomych, niedowidzących, którzy przyjeżdżają tutaj uczyć się w naszym mieście, albo jest to dla nich miejsce przesiadkowe, zupełnie się gubią i rzeczywiście nasz dworzec no, nie wypada najlepiej.
A jeżeli chodzi o dostęp do książek?
Znaczy nasze poznańskie uczelnie mają też pełnomocników do spraw studentów z niepełnosprawnościami i tam w ramach tej struktury zapewniają jak gdyby dostęp. Wiem, że nasz Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza też zapewnia transkrypcję dla studentów niewidomych książek, które dostarczają, czyli skanują na przykład te podręczniki i one są w plikach takich elektronicznych dostępne potem dla każdego studenta.
Dostęp do kultury dla osób niewidomych, niedowidzących. Są filmy z audiodeskrypcją w zamku najczęściej. A jak wygląda, jeżeli chodzi o inne placówki kulturalne?
Bardzo mało jest spektakli teatralnych z audiodeskrypcją. Wiąże się to pewnie z większymi kosztami. Opera Poznańska od jakiegoś czasu, co najmniej dwa takie spektakle w roku stara się mieć przygotowane z audiodeskrypcją. Także myślę, że to bardzo ważne. Zapraszają nas do konsultacji takich spektakli. To też jest dla nas ważne i cieszymy się, bo wtedy jest taka większa pewność, że ta audiodeskrypcja rzeczywiście będzie dobrze przygotowana.
W przypadku muzeów sytuacja jest trudniejsza.
Dużo się mówi teraz o właśnie dostępności i stopniowo się rozwijają. Często nas muzea też właśnie zapraszają na różne konsultacje, żeby sprawdzić, jak wprowadzają jakieś zmiany, czy to faktycznie się sprawdza. I w tym kontekście też się dużo zmienia, ale jeszcze można by było trochę poprawić.
Rok 2025, jaki by państwo sobie życzyli, żeby był, jeżeli właśnie chodzi o sytuację osób niewidomych, niedowidzących w Polsce?
No przede wszystkim bezpieczniejszy, bo dla nas komunikacja zbiorowa to jest w większości jedyny środek transportu. I też chcielibyśmy, życzymy sobie, myślę, takiej większej otwartości. No i może to takie troszkę już hasło wyświechtane, ale nic o nas bez nas. No jesteśmy i to jest też piękne, że każdy z nas jest inny. My w Związku Niewidomych zatrudniamy bardzo dużo osób niewidomych, niedowidzących ze swoimi osobistymi doświadczeniami, ale też z takim gruntownym przygotowaniem do pracy w tym środowisku. Także serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby coś zrobić dla tej grupy, czyli dla osób niewidomych, niedowidzących, to zapraszamy na konsultacje. I myślę, że mamy bardzo szeroką ofertę, nie tylko taką edukacyjną, ale też kulturalną i na spędzanie czasu wolnego. I myślę, że zawsze u nas jest na tyle miło, że przynajmniej przyjść, porozmawiać zawsze warto.
Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.